Better Software Design to podcast o projektowaniu oprogramowania. Wraz z moimi gośćmi rozmawiamy o architekturze, szczegółach implementacyjnych i wyzwaniach z tym związanych. Jeśli interesujesz się tworzeniem oprogramowania, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam na odcinek. Zgadza się. Podcast wreszcie wraca na antenę. I nawet nie wiesz, jak mi przyjemnie powiedzieć te słowa, bo sam już się stęskniłem za publikowaniem kolejnych odcinków i rozmowami z moimi gośćmi. A wakacyjna przerwa, która zaczęła się gdzieś tam w okolicach lipca i miała potrwać do końca sierpnia, przeciągnęła się później na wrzesień, październik i wreszcie oto jest połowa listopada. Ale pomimo tego, że w tym czasie nie powstał żaden odcinek podcastu, to powstało i zaczęło powstawać kilka rzeczy, które będą się pojawiały jeszcze w tym roku i w 2025. Do tej pory brakowało mi bardzo takiej przestrzeni, gdzie te treści podcastowe można by uzupełniać zupełnie innym przekazem, coś ciekawego napisać, coś ciekawego pokazać w jakiejś odmiennej formie, no bo umówmy się, przy programowaniu to forma audio nie zawsze potrafi oddać każdy aspekt tego zagadnienia, więc tak oto pojawia się strona bettersoftwaredesign.pl. Oczywiście sama strona była dostępna już wcześniej, ale teraz w końcu wygląda to tak, jak chciałem, żeby wyglądało już jakiś czas temu. Na ten moment znajdziesz tam przede wszystkim pogrupowane tematycznie serie podcastu, ale już niedługo, już za chwilę zaczną się tam pojawiać całkowicie odmienne materiały. I tutaj pozwolę sobie uchylić rąbka tajemnicy, bo z pomocą kilku naprawdę fantastycznych i ogromnie zaangażowanych osób projekt o nazwie Domain Explorers dostał całkowicie nowe życie. Od dłuższego czasu w podcastie też nie było takich tematów stricte architektonicznych, a przynajmniej ja się za nimi bardzo mocno stęskniłem, więc z przyjemnością dzisiaj chciałbym zaprosić Cię właśnie na taką rozmowę. Moim gościem jest dziś Michał Giergielewicz, architekt GetResponse, a biorąc pod uwagę temat naszej rozmowy, naprawdę nie jest to gość przypadkowy. Będziemy bowiem rozmawiać o tworzeniu architektury i projektowaniu architektury dla systemów, z których korzysta wielu klientów. Klientów być może o odmiennych wymaganiach. Krótko mówiąc, architektura multitenant. A ja nazywam się Mariusz Gil i zapraszam Ciebie na kolejny odcinek podcastu Better Software Design. Tak naprawdę zastanawiam się, czy po takim czasie, wiesz, nieobecności na antenie jeszcze potrafię nagrywać, bo nie wiem, czy to się dzisiaj nagra, ale to się zobaczy. To się zobaczy. Tak, ostatni odcinek, kurczę, chyba prawie 3 miesiące temu był, wiesz? No, w czerwcu, kawałeczek czasu temu. No, chyba tam jeden odcinek jeszcze później był nagrany, ale nie był wyemitowany.
O, czy masz jakiś w backlogu coś?
O, w szufladzie leży kilka rzeczy.
To dobrze.
W szufladzie leży też kilka rzeczy, które chyba nigdy z tej szuflady nie wyjdą, bo finalnie myślę, że efekt nie był taki, jaki bym chciał.
Okej.
Okay. Także, a może kiedyś, no tak na zakończenie podcastu, jak już kiedyś będzie, wiesz, ten ostatni odcinek, to takie,
jak będziesz się żegnał,
takie tak? After hours, wypuścić to wszystko i wtedy to już nie będzie mój problem.
Nie będziesz czekał na backlash.
Nie będę czekał. Okay. Ale miło znów być przy antenie. Witajcie.
Witajcie również.
A moim gościem jest Michał Giergielewicz. Michał, który byłeś gościem chyba 38 odcinka o budowaniu fundamentów. Tam wtedy rozmawialiśmy o wchodzeniu w świat Domain Driven Design, bo to jest taki twój konik.
Ale tak jest.
Ale właśnie, dlatego, w związku z tym właśnie, że byłeś już w podcaście, to pozwól, że nie będę zadawał tego pytania, wiesz, klasycznego, nie, czyli jak zaczęła się twoja historia, bo mam dla ciebie pytanie inne na początek.
O Jesus, już się boję.
No, bój się. Taśma amatorska czy profesjonalna?
Profesjonalna, co tam?
Profesjonalna? Jak to jest nie zdążyć na swoją prezentację?
A, wiedziałem, że ten temat wyjdzie. O, Jesus.
Ale to musisz dać konteksty, bo to nie każdy słuchacz zna.
Okej, okay, dobra.
Wybacz, Michał, nie mogłem się oprzeć.
Ja wiem.
Tyle czasu to kisiłem, musiało paść.
Tak jest. To jest jeden z moich większych chyba faux pas, jakie popełniłem w mojej historii, że tak powiem. Zdarzyło mi się na tegorocznym PH Persy pomylić dni. W którym...
Nie tylko tobie.
Okej, okay, dobra, może nie tylko mnie. Mnie interesuje moja własna osoba. Co mi się nigdy w życiu nie zdarzyło, przyjechałem do Poznania, jakby planowałem przyjechać dzień wcześniej, bo chciałem wziąć udział w tym takim dniu poprzedzającym. Miał być takie open space'owe, jakby wolne myśli, można było się tam spotkać po prostu i pogadać. I zaparkowałem pod, co jest najciekawsze, właśnie zaparkowałem samochód na tym parkingu pod targami i podjechałem taksówką pod to miejsce, gdzie miało być właśnie te wydarzenie wcześniejsze. Nie zwróciłem uwagi, że dodatkowo duża ilość osób o podejrzanie IT-owym, że powiem, wyglądzie, mijała mnie idąc w drugą stronę, jak ja na taksówkę szedłem. Podjechałem do tego miejsca i za pięć, chyba ta dziesiąta, czy dziewiąta, czy jak to było, dostałem telefon od organizatorów, który pyta się, ty, gdzie jesteś? Ja mówię, jak to? Czekam pod tym, aż się otworzy. Pod tym biurem. Jak to pod tym biurem? Przecież to było wczoraj. Ja mówię, jakie wczoraj? Przecież do dzisiaj ma być. Nie, no, dzisiaj jest konferencja. Ja mówię, jaka konferencja? Już wiem, co jest konferencja. No dzisiaj jest konferencja. No i się okazało, że jest za 5-9, jestem pierwszym prelegentem, który otwiera. Do tego, do targów jest 30 chyba 5 minut drogi taksówką, którą trzeba jeszcze złapać. Tak samo komunikacja miejska jeszcze dłużej. I po prostu nie mam szans, żeby zdążyć, nie? Jestem za daleko. No, więc moi osoby, które przyszły na moją prezentację, zostały poproszone o uczęszczanie do innych sal. Na szczęście dobrze, jest kilka ścieżek, więc to się udało zrobić i nie było jakiejś chyba większej afery z tego powodu, mam nadzieję. Organizatorzy byli bardzo wyrozumiali dla mnie. Ja się pokajałem bardzo mocno, bo naprawdę to mi się nigdy nie zdarzyło, a nie lubię takiej sytuacji, że ja, tak powiem, z mojej winy coś się komuś innemu nie udaje. No i jak wszedłem na tą główną salę, to przez najbliższe 4 godziny każda osoba, która mnie widziała, miała tylko jedno pytanie, właśnie te, które ty zadałeś. Jak to jest? Wielcy nieobecni.
Tak się przechodzi do legendy.
Dokładnie tak. Także na tegorocznego PHP-kona naprawdę wbiję to w kalendarz 16 razy i sprawdzę 30 razy datę, żeby przypadkiem nie pomylić terminów.
Ale żeby sprawiedliwości, wiesz, jakby oddać zadość, nie? To faktycznie zazwyczaj właśnie ta konferencja odbywała się w sobotę, a tym roku wyjątkowo w piątek.
Tak. To może było gdzieś w mojej głębokiej podświadomości, że to jest ten dzień, kiedy ja przyjeżdżam. Udało mi się zrobić na koniec, już jak się wszystkie prezentacje skończyły i ludzie oglądali mecz piłki, no bo chyba były jakieś mistrzostwa czy coś i graliśmy. Nie jestem fanem piłki nożnej. To udało mi się zwołać kilku, że powiem, znajomych i przygodnych osób po prostu i zaprosić ich do jednej z tych opuszczonych już sal i dałem taką bardzo skróconą wersję mojej prezentacji, żeby jeśli ktoś chciał i żałował, żeby nie było, to chociaż zobaczył i posłuchał tam 20 paru minut mojego wystąpienia. W takiej wersji, powiedzmy, bardziej takiej kameralnej, można powiedzieć, o tak. Ale się udało. Także wszystko było dobrze. Stałem się obiektem dużej ilości dowcipów.
Przyklei się do ciebie.
A ja wiem. Ważne, że jak ty powiesz, ważne, że mówią, nieważne jakby w jaki sposób, tak? Coś takiego.
Dokładnie.
No to może to jest coś w tym.
A propos mówienia, bo dzisiaj nie będziemy mówić już dalej, wiesz, o konferencjach, bo chciałem cię porozmawiać o temacie, z którym no chyba jesteś dosyć, że tak powiem, dosyć blisko i chciałem zobaczyć, jaką ty masz odpowiedź na taki właśnie temat. Już tak od dłuższego czasu czułem, kurczę, dawno w podcaście nie było takiego tematu stricte architektonicznego, więc jakby przy okazji po powrocie to właśnie tak troszeczkę architektury dotknąć. No ale w takim kontekście to jeszcze tu się nie pojawiał, nie? Czyli takim właśnie pracy z systemami, przy których nie mamy jednego klienta. To nie jest system budowany dla jednej firmy, dla jednej organizacji, dla jednego jakiegoś tam użytkownika, czy takiego, powiedzmy, biznesowego, nie? Tylko to budujemy platformę, w której użytkownikami są całkowicie odmienne organizacje. Krótko mówiąc, multitenant. Pracujesz w takim środowisku? Myślę, że nie od wczoraj, także pewnie troszeczkę doświadczeń gdzieś tam się nazbierało. I chciałem, żebyśmy dzisiaj tak przejrzeli w ogóle, jakie są opcje na stole, jeżeli faktycznie budujemy system duży, obciążony ruchem, którego użytkownikami będą całkowicie osobne firmy. Tak, wiesz, jakbyśmy zobaczyli, jakie są w ogóle opcje, porównali je, tak żeby ktoś też po tym podcaście mógł sobie odpowiedzieć, no właśnie, czy to dotyczy mnie i na jakie pytania mogę sobie odpowiedzieć, tak żeby, wiesz, zobaczyć.
To jest bardzo ciekawy temat, bo faktycznie, tak jak mówiłeś, to jest coś, z czym żyję na co dzień. Pracuję w firmie, która jest tego typu platformą i znam bolączki takie typowe i sposoby ich rozwiązania i jakby zmagamy się z wieloma rzeczami w organizacji właśnie tego typu. Więc ten temat jest dosyć złożony. Tam jest wiele różnych kategorii w ogóle całych. Na to trzeba uważać, czy o czym trzeba myśleć. Nie tylko w takiej architekturze, powiedzmy, software'owej, ale też w infrastrukturze i w takich bardziej hardware'owych tematach.
No właśnie, bo ten temat ma bardzo wiele, wiesz, jakby odcieni. Myślę, że chyba można powiedzieć, w jakiej firmie pracujesz, bo to wiesz, wystarczy, tak, że ktoś pisze twoje imię, nazwisko jest, i jakby chwilę, tak, moment jesteś namierzony. Nie?
Pracuję dla firmy GetResponse.
Także pewnie z Michałem albo jego zespołem widzicie się każdego dnia w waszej skrzynce mailowej.
Tak.
Jest duże prawdopodobieństwo.
Jest ogromne prawdopodobieństwo, dokładnie. Dokładnie tak. Także to jest duża firma, taki właśnie SaaS czy PaaS, można było powiedzieć, wielu klientów różnego typu, i małych, i dużych jakby dużych korporacji. I dla różnych typów klientów różne rozwiązania są lepsze lub gorsze, i czasami masz też różnego rodzaju i techniczne ograniczenia, i biznesowe ograniczenia, i prawne ograniczenia też, które wymuszają jakieś tam techniki, czy jakieś tam rozwiązania, więc to jest faktycznie dużo takich facet ten problem ma.
No dobra, to wiesz, jakby rozbierzmy tutaj ten problem na kawałki. Gdzieś tam jak się przygotowałem do tej rozmowy, sobie też zobaczyłem jakby z ciekawości, co tam internety piszą, nie? Żeby czasami zobaczyć zupełnie inny punkt widzenia, no bo to wiadomo, że każdy ma tam jakieś własne doświadczenia, ale to jakby spojrzenie spoza własnej bańki, a właściwie poza własną bańkę, to też jest takie czasami odświeżające, nie? Zobaczyć właśnie, jakie problemy ktoś ma. I powiem ci, tam kilka takich niuansów było, mówię, a kurczę, nigdy na to nie patrzyłem właśnie z tej strony. No dobra, słuchaj, takie bardziej, no boję się tego użyć słowa pospolite, podejście takie, no może złe słowo, nie? Takie najprostsze, jak jest możliwe. Nie? Załóżmy taką sytuację, faktycznie budujemy system właśnie dla wielu użytkowników, czas goni, nie ma jakichś specjalnych wymagań co do bezpieczeństwa i tak dalej. Pytanie brzmi, co budujemy? Kodzik jeden, baza już czeka na połączenia.
A myślę, to jest to, że najłatwiej jest zrobić to źle, że tak powiem, źle to jest złe słowo, bo to jest tak, że jeżeli wiesz, że budujesz aplikację, która jest SaaS-em jakimś, czyli wiesz, że będziesz miał więcej niż jednego klienta, no to faktycznie najprostsze, co możesz zrobić, no to nie jest dobre rozwiązanie, to jest po prostu postawić dla każdego klienta indywidualną architekturę, infrastrukturę, przepraszam. Czyli każdy klient siedzi sobie w swojej osobnej bańce i masz tak zwany single tenant, tylko multiplikujesz tą infrastrukturę razy ilość klientów. Co dzisiaj jest, powiedzmy, że nawet prostsze do zrobienia, ponieważ mamy AWS-y i różne inne chmury, które jakby potrafią to guzikami, klikasz guziki tak w konsoli jakieś i stawiasz nowe całe środowiska z osobnymi bazami, osobnymi redisami, osobnymi aplikacjami i tak dalej, i tak dalej. I to będzie działać. To jest, jakby masz architekturę dla klientów.
To znaczy co, biorę moją apkę i całą aplikację duplikuję dla każdego klienta?
Jak powiedziałem na początku, to nie jest dobre, to jest rozwiązanie. Czy ono jest dobre, czy złe, w mojej subiektywnej opinii nie jest dobre. Ma krótkie nogi po prostu, tak? To jest możliwe. Jest bardzo proste do wdrożenia. Kod, który napiszesz, nie musisz myśleć o kontekście klienta, o tym pewnie jeszcze później będziemy rozmawiali, bo ponieważ każda aplikacja jest dla konkretnego klienta, więc ona by default, ten klient będzie tam poprawnie jakby identyfikowany. Natomiast ona jest błędna z tego powodu, że ona się nie skaluje. Ona się skaluje tylko i wyłącznie finansowo. I jest bardzo niewydajna w kontekście właśnie spalania tych pieniędzy, bo klienci są różni, są mali i duzi. W praktyce wychodzi na to, zwłaszcza dzisiaj w kontekście usług chmurowych, że nie ma dostatecznie małych jednostek jakby sprzętowych, które możesz kupić w GKE czy AWS czy gdziekolwiek indziej, które byłyby wystarczające dla takiego małego klienta, ale nie za duże. Więc najczęściej jest tak, że marnujesz sporo zasobów systemowych i przepłacasz de facto za sprzęt dla małych klientów po prostu. Więc im więcej tych klientów jest takich drobnych, albo im więcej w ogóle masz klientów, tym się potem okazuje, że po prostu tracisz kasę. To się nie opłaca na dużej skali. A już pomijając kwestię, kiedy na przykład masz tych klientów 1000, no to co, 1000 aplikacji, 1000 maszyn dostaje deploymenty i tak, bo wszystko trzeba mnożyć. Zawsze to jest kartezjański iloczyn, tak? Niestety.
Czyli generalnie w tym podejściu, o którym mówisz, to każdy klient ma całkowicie izolowane środowisko, łącznie tak. Z tym, że nawet ma własny serwer, powiedzmy aplikacji, własny web serwer, tak. Wszystko jest
osobne.
No, z jednej strony powiem ci, super, bo nie zajrzysz do moich danych.
Tak. Ja nie spotkałem się nigdy osobiście z takimi przypadkami, ale znam ze słyszenia, że są przypadki, kiedy to jest prawnie wymagane, że niestety twój pas będzie zawsze nieskalowalny w ten sposób. Zwłaszcza jeżeli chodzi o jakieś jakby tematy zachodzące, o jakieś tematy wojskowe czy rządowe, gdzie ta kwestia bezpieczeństwa, dostępu do danych i tak dalej jest wyjątkowo krytyczna. Ale nawet często w biznesowych tematach pojawiają się pytania, a jak te nasze dane leżą, gdzie one leżą i czy to jest osobne, jak to jest w jaki jest sposób izolacji, jak, na ile on jest fizyczny, czy on jest logiczny w tym. Więc czasami to jest tak, że to trzeba brać pod uwagę. Mówię, to jest złe rozwiązanie pod kątem finansowym, czy optymalizacyjnym, czy później podejrzewam zarządzania tym wszystkim, jak masz 1000 klientów i 1000 instancji na AWS-ie. Podejrzewam, że twoi DevOpsi trochę płaczą.
Nowego nie? deploya zrobić?
No właśnie, no. To nie jest łatwe. Natomiast czasami podejrzewam, że to jest jedyne wyjście. Dlatego mówię, że ten temat jest na stole. To jest coś, co jest na stole. To nie jest to, że to jest, nikt tak nie rób. Czasami nie masz wyjścia, po prostu nie musisz tak zrobić. To się po prostu będzie opłacało, będziesz miał tylko gigantycznych klientów, dla których nie opłaca się łączyć tej architektury do jednego worka, bo oni będą zawsze na tyle duzi, że możesz dla nich i będziesz miał ich na tyle mało, że nie będziesz dużo zyskiwał przez łączenie właśnie do multitenansy takiej aplikacji. Ale to jest raczej wyjątek niż reguła. Najczęściej ten mechanizm ma dużo wad, dużo więcej niż zalet.
No właśnie, bo to chyba zależy od tego, przy jakiej aplikacji pracujesz, bo jeżeli pracujesz przy takim, powiedzmy, w cudzysłowie, zwykłym SaaSie, to trudno sobie wyobrazić, że wiesz, faktycznie jakby jest taki poziom izolacji, że nawet kontener z web serwerem jest odizolowany od innych i każdy ma swojego, nie? To jakby nie. Liczbie klientów 100, to już podejrzewam, że to jest nieutrzymywalne i niezarządzalne, nie?
Tak.
Faktycznie, jeżeli masz klientów 4, tak. I tym klientem jest rząd tego państwa.
Dosłownie.
Okej, to jakby to jest dosyć sensowne, bo to jest z drugiej strony dosyć w pojęciu, że... I to jest właśnie argument, który bardzo często jest podnoszony przy takiego typu rozwiązaniach. To zapewnia dosyć duże możliwości customizacji, nie? Że na przykład ta instancja z jakiegoś powodu, nie wiem, być może prawnego, być może jakiegoś tam innego, ma na przykład, nie wiem, inny silnik baz danych i możesz to w jakimś stopniu skustomizować. Taka customizowalność, nie? Jakby tutaj mógł, powiedzmy, nawiązać do jakichś tam driverów architektonicznych z ARC42, to jest tutaj na bardzo wysokim poziomie, ale ten aspekt cenowy, no, to aż jak o tym zacząłeś mówić, to mi się, wiesz, przypomniało, jak się skaluje systemy obecnie na cloudzie, nie? Na początku, wiesz, skalujesz wertykalnie, potem horyzontalnie, a potem jest skalowanie karty kredytowej.
Tak, dokładnie, tak to się kończy. I takie też rozwiązania pozwalają ci, jeżeli aplikacja jest tak budowana, to może od początku, jeżeli budujesz aplikację z myślą o multitenancy i będziesz ją budował już od samego początku w ten sposób, to czasami możesz popełnić błędy, które spowodują, że jeżeli dostaniesz na przykład opcję albo będziesz musiał wykonać opcję taką, że nie wiem, klient potrzebuje on-premise swojej własnej instancji. Bo nie wiem, właśnie chociażby kryteria bezpieczeństwa albo jakieś tam polityki prawnych i tak dalej i się okazuje, że on potrzebuje mieć swoje serwerowni, jakby swój serwer, na którym ty masz tylko zdeployować kod i infrastrukturę postawić. I się okazuje, że ta aplikacja nie za bardzo lubi działać odpięta od całej reszty twoich mikrousług, które masz dookoła i musiałbyś mu de facto zrobić wszystko i to jest na przykład ciężkie. I to jest niewydajne i tak dalej. Dla tej jednej osoby się nie opłaca na przykład. To będzie kosztowało ogromne pieniądze, że będziesz wymagał od tej firmy, żeby tam dali ci naprawdę dużo CPU i dużo pamięci i tak dalej, bo twoja aplikacja ma tyle przyrostów różnych, które nie za bardzo jest jak wyciąć, bo jest już tak zbudowana. Więc takie single tenant, takie podejście właśnie, że każdy ma swój własny grajdołek i tak to pisze od samego początku, to jest jakaś opcja, że okej, ja potrzebuję to on-premise na swojej serwerowni. Proszę bardzo. Tu jest pendrive, właśnie, nie?
To jest ten aspekt, nie? Że jakby to, masz tą możliwość manewru, możesz z niej skorzystać, nie musisz, nie? Ale jakby z drugiej strony w ogóle tą aplikację przy takim podejściu projektujesz nie myśląc o tym multitenancie.
W ogóle.
Z poziomu kodu. Poziomu kodu, nie? Bo z poziomu jakby, powiedzmy, DevOpsowego, no tak, tutaj może być challenge, nie?
Tak,
tutaj
dokładnie.
Może być challenge.
Tak,
ale nie ma ryzyka, że dojoinujesz dane nie tego klienta.
Tak. Coś to u nas w firmie jest takie słowo jak jailing. Od więzienia. Mamy taką, nie wiem na ile to jest, nie mam pojęcia, na ile to jest słowo pochodzące z zewnątrz, czy to jest coś, co wykuło się u nas w organizacji, bo istniało już, jak tam dołączyłem, a to już parę lat minęło.
Teraz z przymrużeniem oka ukuł je, załóżmy, Tomek, którego już z nami nie ma. No offense, absolutnie zmyślone imię.
Dokładnie tak.
Uzasadnia tylko kontekst słowa.
Tak, i to jest idea taka, że wszystkie nasze SQL-ki, które mamy w bazie do baz danych, wszystkie muszą mieć tak zwany jailing, czyli nie może być SQL-ki, która nie jest zawężona do klienta i do, w naszym akurat wypadku, użytkownika. Jakby, że musi być jailing, musimy pilnować tego, że wszystkie SQL-ki muszą, nawet jeżeli ten klient ma indywidualną swoją własną bazę danych, bo takie też mamy, to taka SQL-ka jest jakby odgórnie na zapas zabezpieczona, ponieważ kod jest wspólny, że gdybyśmy chcieli tą samą SQL-kę odpalić na środowisku, które ma użytkowników, którzy współdzielą tabelę na przykład w bazie danych, bo taki rodzaj multitenancy też jest, to mimo wszystko on nie trafi na nie swoje dane i nie będzie miał możliwości, żeby nawet jakimiś, że tak powiem, hakami, że tak powiem, są to hardkodowane jakby ograniczenia na poziomie SQL-owym.
A to zaraz do tego dojdziemy. Powiem ci, że byłem trochę zdziwiony, że właśnie od takiego podejścia wystartowałeś, nie? Takiego, które powiedziałbym chyba, że jest najrzadsze, nie? Że już tak. Jest izolacja na każdym możliwym poziomie, nie? Nawet właśnie nawet poziomie, powiedzmy, tych kontenerów czy innych usług, bo zazwyczaj, przynajmniej to jest taka moja obserwacja, jest to podejście takie, powiedzmy, które przychodzi od razu na myśl, jest takie, dobra, to robimy takie podejście, czy były single app, single DB,
tak.
Nie? I właśnie szerowane, współdzielone tabele, tak. Gdzie...
To jest drugie ekstremum.
Tak, to tak. Jest totalnie tak, druga skrajność.
Możemy to powiedzieć, bo to ma też swoje fajne challenge i ma swoje problemy, które czasami nawet ciężko jest w ogóle przewidzieć. To nie jest coś, co nie wiem, kto by musiał być, żeby jak kreatywny musiałbyś być, żeby przewidzieć na samym początku takiego projektu, na co możesz napotkać po drodze po paru czy parunastu latach, projektując środowisko, gdzie, tak jak mówisz, masz jedną bazę danych, jeden zestaw tabel, i wszyscy użytkownicy, wszyscy twoi klienci mają te dane w tych samych tabelach. Po prostu jest jakiś klucz właśnie jailujący, który ich w jakiś sposób identyfikuje, żebyś nigdy nie dostał się do nich swoich informacji. I to jest drugie ekstremum, które faktycznie pozwala ci maksymalizować wykorzystanie twojej infrastruktury, bo to też jest bardzo często ten kontekst, który jest podnoszony. Także taka architektura multitenant jest po prostu bardziej ekonomicznie wydajna, bo jesteś w stanie lepiej utylizować swoje zasoby, które masz. Czy to jest chmura, czy to jest jakaś on-premisowa infrastruktura, jakiś bare metal, to w dalszym ciągu postawienie jednej apki z jednym frontem, który możesz sobie ewentualnie skalować na potrzeby ruchu, ale masz jakąś jedną bazę danych, jednego Redisa, jednego MQPa z, nie wiem, z 30 kolejkami, czy tam z 300 kolejkami, czy jedną kawkę i to wszystko jest szerowane. Wszędzie wszystko jest szerowane. I to jest drugie ekstremum. I bonusy, mówię, tak jak powiedziałem, bonusy to są to właśnie ta lepsza utylizacja tego wszystkiego. Dużo lepsze takie właśnie, powiedzmy, że skalowanie, bo możesz takich instancji postawić też kilka, tak? Jeżeli dochodzisz do ograniczeń baz danych, że już 51 klient już będzie powodował problemy wydajnościowe, no to stawiasz drugą pustą instancję tego typu i tam dajesz tego jednego klienta. I budujesz następny zestaw, tak? Czyli masz, powiedzmy, nie wiem, po 15, masz 5 instancji, w każdym jest po 50 klientów, po prostu napełniasz te worki ziemniakami, że powiem, jak przybywa, tak? I to tyle. Ale jakby nie tracisz miejsca, nie marnujesz tego miejsca. Oni dochodzą i zapychają twoje możliwości wydajnościowe.
No albo, powiedzmy alternatywnie, jakby stosujesz takie podejście typu share nothing, nie? Gdzie tak naprawdę aplikacja jest trochę bezstanowa, w sensie pomijając oczywiście bazę, nie? Ale jakby sam kod aplikacji, no i wtedy rozrzucasz jakimś tam algorytmem, nie wiem, round robin czy coś i jakby tylko dokładasz do twojej puli, powiedzmy, serwerów aplikacyjnych, co tak. nową instancję, nie? I to się automatycznie bardzo fajnie skaluje. Natomiast ma dużo problemów.
Tak.
Ma dużo problemów, nie? Downtime jednej usługi zabija całą aplikację dla wszystkich tenantów, tak. Czego nie miało to rozwiązanie pierwsze, od którego zacząłeś, nie? Jeżeli coś padnie,
To tylko jednemu. Tak.
Z drugiej strony, żeby być uczciwym, jak padnie coś więcej, to tam będzie znacznie więcej roboty takiej, wiesz.
Czy wiesz, teraz to jest trochę masz nowe narzędzia do zarządzania tą dostępnością, bo w dzisiejszym czasie nawet jakby chmura, pomijając chmurę, bo ta chmura to taki też fajne słowo, takie popularne, wszystko w clouda idzie i tak dalej, ale potem się okazuje, że jednak ma to swoje koszty. Ale nawet jeśli nie robisz chmury jakiejś typowo natywnej AWS-owej, to i tak większość firm obecnie rozważa albo już ma, albo pracuje nad jakimś tam lokalnym chociażby cloudem, czy jakimś Kubernetesem, czymś, co się wirtualizuje bardzo dobrze i konteneryzuje bardzo dobrze. Więc możesz robić jakieś HA różnego rodzaju, możesz stawiać sobie jakieś klastry AM-kupowe czy kawkowe, jakieś Redisy z HA i tak dalej, masz 3 nody, 2 mastery i tak dalej. Wiesz, jakby ilość faili maleje, szybkość jakby ponowienia usługi wzrasta, tak? Wszystko jest i tak odkładane na jakichś kolejkach i tak dalej, jak coś padnie, to się skonsumuje później, jak będzie awaria, to nie stracimy danych, więc możesz mitygować takie zagrożenia i odsuwać w czasie wystąpienia i ewentualnie skracać ten czas do powrotu do normalnego stanu. Więc te takie łączenie I ta wrażliwość, że jak coś padnie, to wszystkim pada, okej, ale to będzie rzadziej padało dzisiaj niż kiedyś, tak? To będzie łatwiej odratować. Nawet jak ktoś się wysypie, to klienci na przykład nie widzą, że nam Redis wypadł z tego z klastra. Albo że na przykład robimy upgrade Kubernetesa i trzeba jakieś nody pousuwać i postawić gdzieś indziej, tak? To wszystko się ładnie zdrainuje i postawi w innym miejscu i będzie działało, nikt nawet nie zauważy, że jest downtime. Więc możesz w ten sposób te rzeczy mitygować, ale tam są jeszcze inne problemy, bo skalować możesz bardzo ładnie weby, możesz skalować konsumery RAM kupowe, ale z bazą no, jest trudniej, tak? Bo jedyne sensowne skalowanie bazy, jeżeli mówimy powiedzmy o usługach niechmurowych, stricte jakichś natywnych, tylko powiedzmy nie, mamy jakiegoś MySQL-a, Postgresa albo coś w tym stylu, no to możemy to klastrować albo shardować. I zawsze dochodzimy do jakiegoś sufitu. Tak, jest pewne skalowanie w poprzek, możesz te szardy dostawać, możesz jakieś klastry budować, ale to jest zawsze najwęższe gardło w twoim systemie. I po jakimś czasie dochodzisz do sufitu w takim maksymalnym multitenancie. I jedyne rozwiązanie właśnie jest pójście w sharding lub jakiś klastrik, jeżeli twoja technologia na to pozwala. A to otwiera puszkę Pandory. I teraz masz sytuację, że masz klienta, który jest na takiej bazie danych, która jest shardowana, ma 5 serwerów, 300 tabel, w każdej tabeli dane 1000 klientów albo 2000 klientów. I teraz musisz jednego z tych klientów wyjąć z tej bazy danych, bo on na tyle urósł, że jego ruch na to środowisko jest zbyt duży i on ci tłumi resztę ludzi. I teraz trzeba go zabrać, stąd dać mu jego indywidualne środowisko, bo to już jest w tej chwili korpo. Oni po prostu urośli. Zabierz teraz te dane, wyeksportuj te rekordy tylko tego jednego użytkownika, tylko tego jednego klienta i zaeksportuj je gdzie indziej.
Ale to, jeżeli chyba ktoś słuchał tak właśnie dokładnie, to w twojej wypowiedzi jakieś, nie wiem, jeszcze 10-15 minut temu dało się tak właśnie odczuć, nie? Że no w sumie mamy takie środowisko właśnie shardowane, ale czasem kogoś zabieramy na jakąś inną instancję, bo to nie jest często spotykany setup, nie? Że część użytkowników jest właśnie na takim współdzielonym space'ie, załóżmy bazy danych, nie? Ale jest grono użytkowników, w którym, nie wiem, mają wyższy poziom usługi, jakieś, nie wiem, lepsze SLA, lepsze parametry, bo też inaczej współpracujemy i oni już mają na przykład jakąś dedykowaną infrastrukturę, nie? Więc aplikacja wtedy działa jeszcze w takim bardziej, powiedzmy, tak, dziwnym środowisku.
To jest zmiksowany tryb i nie wiem, czy to jest często spotykane. Ja znam kilka przypadków takich. To nie jest tak, że CodeGet Response jest takim przypadkiem. Ale to jest bardzo często specyfika rynku. To jest specyfika, gdzie twój pas, twoja platforma ma na przykład, wiecie, no, klientów indywidualnych, tak, którzy mają niewielkie potrzeby. Masz małe firmy, jedno czy dwuosobowe, które potrzebują wysłać kilka maili marketingowych miesięcznie, mają 1000 subskrybentów na przykład na swojej liście. Ale masz, nie wiem, hotele, masz centra handlowe, masz sieci spożywcze i tak dalej, tak, które wysyłają no, ciutkę większą ilość maili. I mają ciutkę większą ilość subskrybentów. Na przykład CD Projekt Red, na przykład, tak? Jakby wypuszcza Wiedźmina i wysła mailing do nie wiem, 5 milionów ludzi albo 15 milionów ludzi. Więc to są inne, zupełnie inne skale. I nie możesz tych klientów razem połączyć. Właśnie, bo to jest jedna z tych częstych pytań a propos multitenanta. Co wtedy, tak? Co wtedy, kiedy mam takiego klienta, że pan Zenek sprzedaje telefony w internecie na Allegrze i puszcza do ludzi mailing raz na jakiś czas, może. A mamy na przykład z boku wielkie korpo, które robi mailing, bo robi promocję, bo nie wypuszcza nowy samochód, albo otwiera nowe centrum handlowe w jakimś mieście. I co? Jak ich pogodzić do kupy? Jak mamy jedno MQP na przykład i mamy jedną kolejkę, nie wiem, wysyłkową, i nagle wpadnie 5 baniek od tego jednego klienta, a tam na końcu będzie 30 wiadomości od tego drugiego, tak, leżało i czekało na swoje, nie? I to jest słynne właśnie zjadanie zasobów i tłumienie innych klientów jest takim wręcz, że szkoleniowym przykładem, co zrobić w takiej sytuacji. To jest bardzo częsty problem. Po to się zabiera tych klientów. Częściowo to jest jedno z rozwiązań, że tych dużych zabieramy gdzie indziej. Trzymamy małych do kupy razem, a tych dużych trzymamy bardziej indywidualnie, być może też w jakiejś wspólnej infrastrukturze, ale może na zupełnie innym poziomie skonstruowanej, nie?
No ale ta operacja zabrania, nie, z tego takiego środowiska, powiedzmy, gdzie jest dużo takich małych rybek, mm-hmm. nie, do takiego akwarium, gdzie można tą dużą rybkę włożyć, no, to nie jest proste,
to nie jest proste.
Jest u nas w kraju kilka projektów, które właśnie dokładnie na takiej samej zasadzie działają, nie, czyli na przykład jakieś darmowe plany i tak dalej, takich małych klientów, trzymamy to w jednym miejscu, ale w sposób, który umożliwia nam bardzo prosto zabranie ich i włożenie na przykład do dedykowanej bazy. Jest to challenge. Ja pamiętam wyzwanie, jakie dawno temu, jeszcze z czasów naszej klasy, jakby, które zostało przed nami postawione, właśnie zbudować system, przy którym już wiedzieliśmy, że tam będzie naprawdę w opór danych. W opór, nie? Wiedzieliśmy, że jedyną opcją zasadniczą na tamten moment to jest sharding. No i teraz padło pytanie, nie? Właśnie jak dobrać tą liczbę shardów, żeby uniknąć tej jednej operacji, czyli przeszardowania, nie? Czyli zwiększenia tej liczby, bo trzeba poprzesuwać dane pomiędzy systemami, pomiędzy serwerami baz danych. To jest zadanie dosyć trudne. Jeżeli ktoś to kiedyś wykonywał, tak, powiedzmy, nie w sposób automatyczny, bo silnik baz danych tego nie wspierał i musiał to zrobić w jakiś sposób operacyjnie, wiesz, z użyciem też jakby kodowania, tak, to pewnie wie, że to jest zadanie naprawdę karkołomne i stwierdziliśmy, nie rozwiązujmy tego problemu. Nie rozwiązujmy tego problemu. Załóżmy na start liczbę shardów, jaka naprawdę prawdopodobnie będzie aż nadto. Mhm. Umieśćmy je na dwóch serwerach, oczywiście, wiesz, żeby była jakaś tam redundancja i jak to będzie rosło, to po prostu te shardy będziemy wyrzucać. Powiem ci, że...
To jest ciekawe rozwiązanie.
Totalnie wyeliminował ten problem. Mhm. Nie? No jakby, myślę, że ta liczba shardów jakby wystarczyła do końca. Dzisiaj już niestety widzimy się w innym miejscu niż na klasowisku.
W naszej sytuacji my, czy to już nie my, bo to mnie to wtedy jeszcze powiem, nie było, bo ja dołączyłem do firmy, kiedy sharding miał chyba miesiąc czasu, znaczy miesiąc, nie czasu, tylko miesiąc, przepraszam. Więc dołączyłem już po tej całej zabawie z budowaniem shardów i tam poszliśmy w innym kierunku, to znaczy nie wiem, jak jest dzisiaj, na tamczasem MySQL, ponieważ my stoimy na MySQL-owej bazie danych, maksymalna ilość shardów w naszym serwerze to było 100. Więc nasze systemy są gotowe na 100 shardów. Natomiast jakby mamy możliwość, faktycznie zbudowane narzędzie do tego, żeby można było tą ilość shardów stopniowo zwiększać. Więc nie mamy 100 shardów fizycznie, mamy możliwość posiadania 100 shardów bez modyfikacji klucza shardującego. Czyli w dalszym ciągu ten klucz będzie działał, nawet przy 100 shardach. Też trzeba było jakby właśnie zdecydować, ile ich ma być. I ktoś stwierdził, to zróbmy maksa, żeby przynajmniej część tego problemu, jak zmieniasz klucz shardujący, jeżeli musisz go zmienić, to jesteś totalnie, to już po sprawie, to ja już bym papiery składał, nie? No to jest projekt, którego nie pociągnie. To już...
Nie, wiesz, zawsze tak się śmieję, nie? Że jeżeli twój projekt wymaga shardowania, kurczę, pracujesz przy naprawdę fajnym, tak, wyzwaniowym projekcie. Natomiast jeżeli, ale to jest ścieżka i wycieczka w jedną stronę. Jeżeli przechodzisz na sharding i chcesz z tego wrócić albo coś innego zrobić, to nastaw się naprawdę na duże problemy, nie? Bo jakby to się wiąże naprawdę z dużymi wyzwaniami i jeżeli platforma bazodanowa, z której korzysta, z tego nie daje ci by design.
Tak.
Natomiast tak patrzę sobie na, jakie korzyści daje takie właśnie rozwiązanie od tego tutaj, o którym dyskutujemy, nie? Czyli wiesz, mamy jedną aplikację, jeden codebase i jedną, powiedzmy, nawet bardzo dużą bazę danych, gdzie tak naprawdę wszystko jest szerowane pomiędzy klientami. No, maintenance tego rozwiązania jest, powiedziałbym, chyba najprostszy. Znacznie prostszy niż w tym, wiesz, jakby z drugim skrajnym rozwiązaniu, tak, gdzie wszystko masz dedykowane, no bo jeżeli wykryjesz buga, to naprawiasz go w jednym miejscu, bank. Jeżeli jest problem wydajnościowy, naprawiasz w jednym miejscu, bank, dla wszystkich klientów, nie? Z drugiej strony, powiedzmy, złożoność tego rozwiązania, myślę, że każdy deweloper czy deweloperka odnajdzie się w tym setupie, bez jakiegoś większego problemu. Więc jakby jest dużo korzyści, ale z drugiej strony są gigantyczne problemy. Izolacja danych. No, jeżeli właśnie zapomnisz coś zrobić na zapytaniu, nie dojoinujesz, wiesz, nie uwzględnisz czegoś tam w kluczu joinującym, czy w zapytaniu, wiesz, czy tam w klauzuli where, no, dosyć duże konsekwencje mogą być. Tak. Może się pojawić problem tego głośnego klienta, noisy neighbor, nie? Czyli to jest cross-tenant contamination, tak zwane, że zabrudzisz sobie te dane. No i tu też jest dosyć duży aspekt, że jeden klient jest w stanie zabić, wiesz, platformę.
Dokładnie, nie? Tak.
Załóżmy, masz współdzielone kolejki, tak jak wspomniałeś, mała pula konsumerów, które tam jakąś kolejkę AMQP czy jakąś inną, wiesz, obsługuje i nagle się pojawia klient i teraz rzucę case'em z jednego z moich projektów, przychodzi klient, robi jedną akcję i na kolejce jest milion wpisów.
Mhm. Dokładnie.
A inni użytkownicy czekają.
To nie jest, jakby, to nie jest, jeśli nie jesteś to przygotowany i to cię zaskakuje, to nie masz, to nie jest coś, co możesz od razu naprawić. Bo jeżeli twoja aplikacja została zbudowana tak, że nie ma na to wbudowanych mechanizmów od razu na samym początku, to ich napisanie i wdrożenie potrwa tygodnie. Więc taka awaria, bo to de facto będzie awaria, tak? Bo to będą będzie traktowane przez innych użytkowników, że mi się coś nie robi. Ja coś zrobiłem, kliknąłem guzik i czekam, nie ma efektu. A powinien już być. I się okazuje nagle, że właśnie no to jedynym sposobem jest po prostu odczekanie, aż ten milion zejdzie. i potem po 2 godzinach na przykład piszesz na jakimś tam statusowym, statusowej stronie, że już problem rozwiązany na przykład, nie? Chociaż jednym rozwiązaniem było po prostu czekanie na pasek postępu.
Rozwiązało się,
tak. Więc ten problem noise neighbor jest bardzo ciężki do ogarnięcia, jeżeli nie jesteś na to przygotowany od góry, bo to są sposoby bardzo dobre, ciekawe, jest kilka różnych, żeby ten problem rozwiązywać. My go bardzo często właśnie rozwiązujemy w ten sposób, że tych najbardziej noisy po prostu wrzucamy. Oni mają troszeczkę bardziej odseparowane środowiska. One też są częściowo współdzielone, ale na zupełnie innym poziomie. To też jakby jest kwestia ewentualnie tego, jak wydajny jest twój kod, czy jak szybkie są te operacje, które wykonujesz. I czasami milion nie jest problemem. Tak? Możesz jeszcze drugą politykę, bo przy pewnej skali, a to już trochę może niekoniecznie jest problem multitenanta, ale generalnie po prostu noise neighbor, musisz mieć jakąś politykę fair use. Bo czasami to jest tak, że ta głośność, ten noise, który się robi, on faktycznie jest noise'em, że to jest po prostu błędne użycie API, abuzowanie naszego kontraktu na przykład, albo czegoś takiego. I okazuje się, że jak nie masz spisanej polityki fair usage dla klientów, to nie możesz nic z tym zrobić, prawnie na przykład. Chociaż powinieneś powiedzieć, słuchaj, przestań to robić, bo ci wyłączymy integrację, bo to jest niezgodne z naszą polityką. Na przykład i twój ruch robi tyle samo, co na przykład 400 innych klientów, a wszyscy są duzi. Na przykład, bo są takie przypadki. Bo ktoś na przykład coś, nie wiem, zapętli na przykład, robi coś zupełnie nie tak, jak powinien i albo ma błąd w swojej integracji i coś się dzieje nie takiego. Więc czasami masz jeszcze inne narzędzia. Bo możesz zaprojektować nawet z dużym zapasem dobrą architekturę czy infrastrukturę twojego systemu i mieć mechanizmy, które pozwalają izolować tych klientów od siebie i tak dalej, a tak czy inaczej któryś ci zacznie tłuc za mocno, tak? I wtedy, no niestety, to wtedy oznacza, że prawdopodobnie albo źle wyliczyłeś te limity, co też może być możliwe, albo faktycznie ktoś przekracza te oczekiwania w sposób, którego nie powinien robić. To de facto jest po jego stronie coś do naprawienia, nie po twojej. Wtedy to jest, bo to jest też fajnie, żeby było na stole, że nie każdy problem wynikający z multitenanta jest problemem, który jakby jest twoim błędem. Czasami to po prostu jest na przykład złe zaplanowanie umowy z klientem albo nieprzewidzenie tego, jak ten klient jest duży, albo być może błędne informacje o tym, jakiego ruchu możemy się po tym kliencie spodziewać. Może on coś źle nam powiedział. I to jest coś, co powinno być gdzieś udokumentowane i ewentualnie, żeby były jakieś reguły, co wtedy można z tym klientem zrobić, bo to jest też realna sytuacja, która ma często miejsce, że ktoś abuzuje twój system w sposób, który nie był nigdy projektowany.
Wiesz, jak o tym opowiadałeś, to mi się skojarzyło pewna historia związana z AWS-em, z czasów, kiedy jeszcze powiedzmy tematy projektowania i w ogóle takiej powiedzmy architektury cloudowej bardzo mnie interesowały, bo dzisiaj to temat 10 poziomu odśnieżania dla mnie, architektura aplikacji jest dla mnie znacznie, znacznie ciekawsze i modelowanie. Zdarzyliśmy się z takim problemem, gdzie aplikacja, którą mieliśmy na AWS-ie, na EC2 z jakimiś tam EBS-ami pod spodem, takie klasyczne, wiesz, rozwiązanie jeszcze sprzed czasów powiedzmy Kubernetesa, miała taki problem, że na niektórych maszynach z jakiegoś powodu dyski wolno chodziły. Próba inwestygacji po naszej stronie jakby dawała, wiesz, bardzo jakby nikły rezultat. W końcu tam z pomocą AWS-a się dowiedzieliśmy, tak, faktycznie tego konkretnego EBS-a używa klient, który naprawdę go dojeżdża. Dostałem się rykoszetem. To mi wtedy tak troszeczkę pokazywało, że no, ta izolacja zasobów w chmurze to czasami jest taka, powiedzmy, tak, iluzoryczna. I dokopaliśmy się w dokumentacji i faktycznie było to opisane, że jeżeli nie chcesz mieć tego konkretnego problemu, nie na tej, na tym środowisku, który jest multitenant by design, to musisz zaalokować tego EBS-a w jakimś tam konkretnym rozmiarze. I wtedy jesteś panem na Włosiach tego konkretnego EBS-a.
Bo i oni tak zrobili.
I oni tak zrobili, nie? Więc jak mówisz, wiesz, taki fair use, tutaj masz deklarację, dokładnie jak tak. To dokładnie zrobić. Ale wiesz co, skojarzy mi się też druga historia, też z jakiegoś czasu, kiedy mieliśmy aplikację budowaną stricte dla jednego klienta. Ten klient tej aplikacji używał, nie był właścicielem praw do kodu, był tylko użytkownikiem, ale system był budowany dla innej firmy i tak dalej. No i w końcu, wiesz, jakby wydarzyły się tam jakieś kwestie, powiedzmy, biznesowe, ten klient odszedł, no i firma została tak naprawdę z aplikacją bez użytkownika biznesowego. Okazało się jednak, że przez ten czas na rynku pojawiło się zapotrzebowanie dokładnie na taką, wiesz, na taką aplikację. No i zapadła decyzja. Domyślasz się jaka?
Tak.
Przeróbmy ten system, który był single tenant by design, na system multi-tenant, żeby można było tą aplikację, wiesz, sprzedać wielu różnym klientom. Problemy, jakie wtedy my doświadczyliśmy, bo zasadniczo każde miejsce, które tam, każde zapytanie, każdy cache, wszystko, kolejki, trzeba było właśnie rozbudować o wsparcie obsługi wielu klientów jednocześnie. I ilość weryfikacji stresu związana z tym, czy nie naruszysz danych, nie? Czy naprawdę każde zapytanie, które uderza w bazę danych, zostanie wzbogacone, wiesz, właśnie o ten klucz, jak ty to nazwałeś, jailujący, nie? To na początku, jak do tego podchodziliśmy, stwierdziliśmy, kurczę, to jest generalnie dosyć duży problem, nie? Jak to rozwiązać, żeby nikt tego nie zapomniał? Zrobić to poza kodem, nie? W sensie poza kodem, który ty piszesz, nie? Więc jakby każde zapytanie, które ty napisałeś, dodatkowo przechodziło właśnie przez takiego jak jailbreaka, żeby tam określone warunki zostały doklejone. Nie musisz o tym pamiętać, system to zrobi dla ciebie.
To jest bardzo dobre rozwiązanie. My akurat tak automatycznego systemu nie mamy. Musimy też sporo robić powiedzmy przez systemy nietechniczne, czyli procesowe, ale to jest świetna idea, żeby... To w ogóle jeden z takich bardzo dobrych patentów na system multitenantowy, to od początku myśleć o kontekście klienta, czyli to, co mówiłem na początku, żeby do tego jeszcze wrócimy, bo to jest akurat temat, który teraz akurat mocno przewija przez moje tam jakby przypadki użycia, nad którymi pracuję, gdzie jeżeli masz właśnie środowisko jednotenantowe, kiedy ten klient jest tylko jeden, tak jak w tym właśnie przypadku, o którym mówiłeś, no to deweloperzy pracujący, czy kod, który piszą, nie myślą o kliencie, no bo nie trzeba niczego jailować, nie trzeba niczego wearować, bo klient jest by default, możesz mieć consta z nazwą w kodzie i tyle, tak, bo to jest ten klient. Natomiast jak masz system multitenantowy, to pierwszą rzeczą, którą robi system, jak wstaje, jak przychodzi request, powiedzmy, mówimy o aplikacjach webowych w moim wypadku, jak przychodzi request webowy na przykład do jakiejś aplikacji frontowej, to pierwsza rzecz, która się dzieje, to jest identyfikacja kontekstu klienta. To jest pierwsza rzecz. Czy to będzie unikalny URL, czy będzie jakiś nagłówek, czy będzie jakiś path w adresie, cokolwiek, po czym ty jesteś w stanie zidentyfikować, kto to pyta, który to klient jest, albo którego klienta jest to użytkownik. I właśnie systemy pasowe jeszcze do tego mają ten drugi level użytkownika, bo często jest tak, że masz 40 klientów, ale każdy klientów ma na przykład 100 tysięcy użytkowników. I każdy użytkownik może się zalogować na przykład, tak? I on się loguje i ty wiesz, że to jest użytkownik X, klienta Y. I to jest pierwsza rzecz, którą twój system robi na samym początku aplikacji. I z tego powstaje coś, co u nas się nazywa identity. Powstaje taki obiekt, który jest złożony właśnie z kontekstu klienta i kontekstu użytkownika aktualnie zautoryzowanego. Który jest po prostu, to powinien być obiekt, który jest przekazywany w parametrach wszystkich metod praktycznie. Czyli cokolwiek gdzieś wędruje do dołu, czy to wędruje do jakiegoś tam repozytorium MySQL-owego, czy wędruje do jakiegoś producera do Kafki, czy wędruje do czegokolwiek innego, to gdzieś te dane są albo używane w Ware, albo używane do serializacji. Na przykład każdy payload musi mieć pole, nie wiem, client ID, user ID w AMQ-pie, czy w Kafce, czy gdziekolwiek, każdy strzał do API. Wszędzie musisz to mieć. To nie może, to musi być, i to nie może być część stanu aplikacji, co my kiedyś ten błąd popełnialiśmy, że gdzieś tam to było odczytywane i było otrzymane w jakichś takich super globalnych zmiennych i tak dalej. To musi być parametryzowalna rzecz. To musi być parametr metod w twoim systemie. Nie konstruktora serwisu, tylko parametr metody. To jest istotne, to jest takie techniczne rozróżnienie. I to ci pozwala, nawet jeżeli masz sytuację, że klient jest sam na środowisku, to jest tylko jeden klient. Nieważne, działa z pudełka. I to jest świetne, jak migrujesz z single do multi, to najpierw co robisz? Wdrażasz te wszystkie mechanizmy. Robisz tego identity, wearujesz te wszystkie SQL-ki i tak dalej i sprawdzasz, czy działa na jednym kliencie. I możesz w ten sposób dużo z tych rzeczy sprawdzić, czy te SQL-ki faktycznie się wszędzie dokleiły, czy wszędzie jest ten where client ID równe, end user ID równe i tak dalej, czy wszędzie się pojawia. I dopiero jak masz pewność, to możesz, okej, dobra, kod wygląda na gotowy, możemy tam do nowego klienta dorzucić. Więc to jest świetne do migracji i to jest taki jeden z kluczowych elementów, to właśnie identity.
A to już fajnie widać właśnie czasami, jak się dolgujesz do jakiejś aplikacji właśnie takiej SaaS-owej, webowej, że o kurczę, widzę coś dziwnego w subdomenie, nie, na której pracuję, nazwy klienta i tak dalej. Nie? To tak. Może być sygnał właśnie, że pod spodem jest jedno z tego typu rozwiązań. Ale to byłoby trudne do zrobienia w sytuacji, kiedy załóżmy punktem wyjścia jest właśnie aplikacja taka single tenant, a czas goni. Tak. Wiemy, że w tej branży to tego czasu to...
jaki czas? Nie
jaki
ma czasu.
Jaki czas, nie?
Nie ma czasu załadować.
Ale wydaje mi się, że wtedy jest jakby dostępne inne jeszcze rozwiązanie. Coś pomiędzy, bo z jednej strony jest to, od czego zacząłeś, wszystko jest zduplikowane, łącznie z kontenerami aplikacyjnymi i tak dalej, i tak dalej. A to jest jedno środowisko z jedną bazą i jakimś kluczem, jakąś kolumną, po której jesteś w stanie to odfiltrować. Przy istniejącej aplikacji może być trudno to zrobić szybko. W sensie faktycznie przepiąć taką aplikację typu single tenant na multi tenant, nie? W sensie jakby jej architekturę. Ale wtedy jakby jest dostępne, powiedzmy, takie rozwiązanie, że czyli zostawmy jeden kod, ale te wszystkie tabele wstawmy do osobnych schematów.
Tak.
I niech będzie schema per tenant. I to jest takie pomiędzy, ma plusy, ma minusy?
Nie ukrywam, że to jedno z moich ulubionych rozwiązań. czyli zamiast 100 baz danych, czy nie, dalej masz 100 baz danych, ale masz jeden serwer baz danych. Jakby to jest ta różnica, czyli bo zlikwidujesz cały ten nieszczęsny kontekst szardowania, szukania klientów, bezpieczeństwa danych, jailingu i tak dalej, bo jailujesz de facto na poziomie połączenia do bazy danych.
Dokładnie tak, dokładnie tak. Dlatego to da się zrobić to szybko.
Tak, to jest
i też szybko da się z klientem pożegnać, nie? Drop schema, boom, nie ma się.
tak, oczywiście.
To jest fajne.
Tak.
To jest fajne.
Tak, a serwery bazy danych wytrzymują naprawdę dużą, to na nich nie masz różnicy, czy to jakby baza to baza. Możesz mieć 1000 baz w serwerze SQL-owym, tak? I możesz mieć 1000 klientów dzięki temu na jednym serwerze SQL-owym. I będzie ładnie działać.
No właśnie, bo czy będziemy mówili o jednej aplikacji z wieloma schematami w ramach jednej bazy, czy będziemy mówili o jednej aplikacji, ale wieloma serwerami, które mają kopię tej samej bazy, w sumie podobne.
Tak.
Podobne, nie?
To może być, tu wchodzimy trochę w te detale, takie, nie wiem, finansowe na przykład. Jakby, co jest w stanie postawić AWS-ie? Jakby jeden serwer SQL-owy z 1000 baz danych w środku, czy może 100 serwerów z jedną bazą? Prawdopodobnie taniej będzie postawić jeden duży, naprawdę high-tierowy jakieś EC, na którym będzie stała na przykład baza, która obsłuży po prostu gigantyczny ruch, bo tam będzie potężny ten, niż kupić na przykład 100 małych. Pewnie wyjdzie taniej. Mhm. Więc to jest taki, tu już wtedy, tu wchodzimy w te takie warunkowania bardziej biznesowe czy finansowe, że to się może opłacać po prostu bardziej, bo z punktu widzenia aplikacji to jest żadna różnica. Jeżeli chodzi o to, jakby czy masz 100 osobnych baz na 100 serwerach, czy masz 100 osobnych baz na jednym serwerze. Ważne, że nie masz jednej bazy dla 100 klientów. Mhm. To jest gigantyczna różnica w kodzie. No ojejku.
Ale znowu, ten aspekt właśnie takiego bezpieczeństwa, dostępu do tych danych, izolacji,
Jest
wysoki, tak. Nie? No bo tak naprawdę na poziomie już powiedzmy infrastrukturalnym jest tak. To rozdzielone.
Bo możesz powiedzieć klientowi, że masz swoje własne hasło i login do bazy danych. Jakby, że izolujemy to na poziomie dostępu do samym połączeniu TCP de facto, tak? To już jest tam izolowane. To nie jest izolowane, że a, bo my pilnujemy, żeby były wszędzie URy. To pewnie gorzej brzmi dla, wiesz, jakiejś dużej korporacji, niż tak de facto robi 99% jakby dużych usług SaaS-owych. Że jak ty się logujesz do Facebooka, to twoje dane leżą w samej tabeli, to twojego kolegi, tak? No to normalne jest.
No trudno sobie wyobrazić, wiesz, jak w przypadku z Facebooka, nie?
Dokładnie, tak?
Jakiś czas temu, to kilka lat temu, wiesz, jakby było mówione o 2 milionach serwerów.
No.
To jest jakby...
No dokładnie.
Okay.
Tak. Ale wiesz, o co mi chodzi. To jest w dalszym ciągu ten rodzaj architektury multitenantowej, gdzie to jest na poziomie RAW robione, nie na poziomie baz danych. Ale właśnie to jest bardzo często argument też przetargowy dla klientów, jakby korpo, B2B. Jak mówisz, z jakąś negocjujesz kontrakt, to może się powiedzieć w warunkach, my chcemy mieć izolację na poziomie fizycznym. I często ten fizyczny to dla nich wystarczy, że to będzie na przykład osobna schema.
Ale zobacz, to rozwiązanie właśnie też daje w sumie taką korzyść. Okej, okay, mam jeden duży serwer, w cudzysłowie oczywiście, wiesz, tam jakby replikacja dla jakiejś tam redundancji i wysokiej dostępności. Oczywiście. Natomiast mam jeden serwer, gdzie mam schemy dla wielu klientów, ale jeżeli już urosłeś i wiesz, chcesz wyskoczyć z tego akwarium do większego, nie ma żadnego problemu. To
migracja jest
migracja jednej bazy. Nie? I tak naprawdę z punktu widzenia aplikacji, okej, okay, zmienia się tylko połączenie, definicja tego połączenia, a ty nagle masz przepustowość, no bo zazwyczaj jakby baza danych jest tym problemem.
Tak,
w większości sytuacji. Dalej to nie rozwiązuje problemu z kolejkami.
Do tego przyjdziemy. To jest mega ciekawy temat, oczywiście.
Czemu to rozwiązanie nie jest tak powszechne? Widzę jeden taki aspekt i też jakby wiem, z czym zderzyło się kilka zespołów, które dokładnie tego rodzaju podejścia stosują, czyli baza pretenant albo schema pretenant. Dopóki masz relatywnie mało tenantów, tym się naprawdę fajnie zarządza. Jeżeli tych tenantów masz dużo, to dotyka cię temat, że no zrobienie, w cudzysłowie, prostej migracji na bazie danych może trwać naprawdę długo. Jest w naszym otoczeniu kilka systemów, gdzie ta liczba właśnie takich, powiedzmy, baz danych sięga kilkudziesięciu tysięcy. Poziom operacyjności, tu przy okazji pozdrawiam wszystkie osoby, które są zaangażowane w te projekty, naprawdę odwalacie kawał dobrej roboty. Ze względu na to, że musisz mieć pewność, nie? Puszczasz altera i nagle twoja aplikacja, to już musisz myśleć na zupełnie innym poziomie współpracy twojego kodu z różnymi wersjami baz danych.
Oczywiście.
Nie? Bo to się nie wykona, wiesz, nawet nie wiem, w kilkanaście minut, czasami mogą być, wiesz, grube noce.
Tak. To jest w ogóle temat, który jakby póki nie zacząłem pracować w dużych firmach, właśnie, które mają w miarę złożone systemy, to nigdy do mnie nie docierało na przykład jakim bezsensem są migracje bazy danych, które mają rollback. że kojarzysz migrację takie, nie wiem, w Symfony czy w innym frameworku, mm-hmm. że masz ten taki, że zrób altera, a tam masz taki, że możesz cofnąć. Ja mówię, jakby pracuję w zawodzie 20 parę lat, nigdy nie zrobiłem tej drugiej operacji. W życiu nie użyłem tej migracji, nigdy nie cofnąłem migracji, bo nigdy nie miałem potrzeby, bo nikt w dużych systemach nie robi tego w ten sposób. Zawsze masz jakby two-phase deploy i tak dalej, robisz tak zwany expand collapse i zawsze twój kod musi być kompatybilny do przodu i wstecz. Nie możesz zrobić tych zmian tak po prostu. To często jest tak, że chcąc zmienić schemę bazy danych, to ten proces trwa na przykład tygodnie. Bo najpierw robisz altera, którego nikt nie używa, potem dopisujesz kod, który duplikuje dane pomiędzy starą, nową kolumną na przykład, bo coś takiego, potem deployujesz drugą, potem to... I dopiero na końcu, jak już się wszyscy przepną z odczytami i zapisami na nową kolumnę, to dropujesz starą. Nikt nie robi tego dropa, licząc, że synchronizuje requesty. No przecież to wybuchnie w 5 sekund, więc to jest oczywiste w architekturach multitenant. Musisz być kompatybilny.
Tylko żeby tego bólu doświadczyć, to musisz pracować przy większym systemie. Tak, przy małym oczywiście. Tego nie widać. Nie? W jednym z systemów, w którym miałem też okazję kiedyś tam dawno temu maczać palce, wykonanie jednego altera, 36 nocy.
No, widzisz, no. Piękne.
No, a no. Twój kod musi działać przez 36 nocy z bazami różnej wersji, nie? Żeby tutaj nie było żadnego problemu. Natomiast tu się pojawia pewne wyzwanie, bo jakby to można zautomatyzować. Kiedyś miałem okazję zapytać jednego z moich znajomych, który pracuje właśnie w Facebooku i zajmuje się właśnie bazami danych. Ciekawe się, słuchaj, ile baz danych macie? Ile masz jakby serwerów pod swoją, wiesz, jakby opieką, nie? Po prostu rzuć rząd wielkości liczbę, nie? Jestem strasznie ciekawy, nie? To jest złe pytanie. Zapytaj się, ile mamy tuli, żeby to ogarnąć, bo przy takiej skali to nikt tego nie dotyka, wiesz, spalucha. Taki tooling do tego, żeby to zapytanie wykonać, na przykład, nie wiem, tego przysłowego altera, nie, nawet create table, czy cokolwiek z tą bazą danych chcesz zrobić, no to bez jakiejś automatyzacji to zapomnij. Ale też zobacz, jaki też musi mieć poziom pewności, że to zadziała na każdej bazie. Nie, że musisz mieć pewność, że faktycznie to weszło. Natomiast tu jest pewien taki haczyk, który nie jest widoczny z punktu widzenia, powiedzmy, użytkowników, tych tenantów, ale z punktu widzenia, powiedzmy, takiego operacyjnego. No chcemy zobaczyć na przykład, ile nasi użytkownicy, wiesz, finalnie, nie wiem, zrobili jakieś tam bytu w naszym systemie. No i normalnie sale gwiazdka, from tabela, jesteś mistrzem SQL-a, a tutaj nagle się okazuje, że to trzeba wszystko przemnożyć przez liczbę schematów, baz danych.
We have two for that, jak to się mówi.
To jest jedyna opcja, bo
dokładnie.
Robienie jakichkolwiek przekrojowych, ale takich, powiedzmy, analiz z punktu widzenia właściciela tej platformy, nie operatora, jest po prostu cholernie trudne, bo ten problem się jeszcze multiplikuje razy liczbę tych właśnie schematów, baz danych i tak dalej.
Jest piękne narzędzie w naszym systemie, które właśnie potrafi wykonać dowolną SQL-kę na wszystkich na przykład bazach danych jednocześnie. Asynchronicznie, w sensie zrzucić listę wyników per baza na przykład, tak? No bo inaczej jakby no, nie zrobisz tego, tak? I tego typu narzędzia musisz mieć, wiesz. Słynne polecenie run on all shards na przykład, wiesz. No jakby to jest taka magiczna funkcja, w każdym systemie shardującym, prędzej czy później, się okazuje, że tak, oczywiście requesty użytkownika, które przychodzą po zalogowaniu i tak dalej, jailujesz do tego sharda i tak dalej, ale potem przychodzi, a teraz chcę zrobić raport dobowy.
No właśnie.
No właśnie, tak? No to co zrobisz? No run on shards, no jakby nie ma innego wyjścia.
Tylko to zazwyczaj odcina możliwość wykonania pewnych rzeczy, tak. Nie? Zwłaszcza jeżeli to zapytanie tam jeszcze, nie wiem, jakieś grupowania, no, cokolwiek.
Tego typu rzeczy nie są sterowane w ogóle interfejsem użytkownika, one są tylko i wyłącznie oddolne, to są tylko adminowskie, że tak powiem, rzeczy.
Ale z drugiej strony to podejście właśnie takie, w stosunku, tak wiesz, cały czas nawiązuję sobie do tego twojego pierwszego konceptu, gdzie to jest rozdzielone, no poziom customizacji znów jest na niskim poziomie, bo mam jeden codebase, tak. Jedyne co zrobiłem, to rozdzieliłem dalej te dane, że jak podbijam ten aspekt izolacji, ale customizowalność, dopasowanie, możliwość dopasowania tej platformy, ten tenant będzie miał to jakoś inaczej zrobione, no średniowo znowu działa.
Czyli jest trudniej. To nie jest tak, że się nie da, bo istnieje mnóstwo... Wiesz, z jednej strony to jest tak, że deweloperzy nienawidzą custom developmentów, bo jak masz jeden codebase, to jest mieć jeden codebase, a nie, że masz ifologię w środku i wiesz, dla klienta X zrób Y, nie? Natomiast feature flagi dużo zmieniły w życiu deweloperów, mi się wydaje, i dzisiaj te takie stałe feature flagi, nie pamiętam teraz rodzaj, bo tam jest to nazewnictwo, które Martin Fowler tam ukuł, tego szczegółów nie pamiętam, ale jest ten rodzaj takich de facto po prostu funkcji, które masz, opcji, które masz włączać. I dzisiaj łatwiej jest tym zarządzać w ten sposób, że możesz per klient włączać mu zestaw feature flag, które modyfikują flow aplikacji albo dostępne funkcjonalności, albo jakieś tam ograniczenia zdejmują i tak dalej, więc jest pewien rodzaj customizacji, ale na pewno jest on, on wymaga większej, znowu, większego toolingu dookoła. Musisz się bardziej, jakby, to jest trudniej zacząć pisać, trudniej jest to zbudować, ale jak już to zbudujesz, to dużo prościej jest potem to utrzymać. Dlatego, że ten, to podejście single-tenantowe, kiedy tam masz tą ogromną taką elastyczność w customizacji, często powoduje, że twój codebase się rozjeżdża i masz na przykład różne rodzaje wersji kodu per klient. Albo masz ogromną ilość ifów w kodzie per klient. I umożliwienie właśnie takiego jednego systemu sterowanego gdzieś tam dynamicznie z poziomu baz danych, czy jakiegoś systemu pośredniczącego, który steruje wszystkimi flagami, pozwala ci customizować w locie z dostępnej puli funkcji, które mogą być lub nie być włączone. Więc na przykład to też daje możliwość, że jeżeli jakiś klient na przykład wpada na jakiś pomysł, bo on chce coś customizowanego, to możesz powiedzieć, okej, to jest fajny pomysł, może ktoś inny też będzie zainteresowany, możemy za to charge'ować. I budujesz funkcję jako funkcjonalność, która jest po prostu opcją do włączenia na przykład przy B2B. Coś, co, nie wiem, byłoby planem dodatkowym w takim typowym podejściu B2E, to tam możesz po prostu zrobić z tego nowy tier albo coś w tym stylu. Tak, po prostu włączamy ci, bo jesteś dobrym klientem, albo mamy taką umowę i możemy na przykład, nie wiem, się bardziej z tego chargeować chociażby, tak.
No ale to znów pokazuje właśnie, jak praca przy produkcie odmienna jest jakby od software developmentu w software house. Zupełnie inne wyzwania i zupełnie inne możliwości też dla rozwoju samej platformy i też wyzwań, które tam powstają. Jakby wiesz, oczywista oczywistość.
Tak. My jakiś czas temu w ogóle zrezygnowaliśmy z tych właśnie custom developmentu już lata temu. Właśnie na rzecz tego, że każda... Bo kiedyś tak było. Każda propozycja klienta, który, bo mamy właśnie tak, tu jest ten podział między tych takich klientów niewielkich, którzy trzymani są właśnie na takim shardowanym środowisku row level multitenant i tych większych, którzy mają więcej swobody i bardziej odizolowane środowiska. I oni często przychodzili właśnie z takimi żądaniami, że wszystko fajnie, ale gdybyście mogli i tutaj podaj dowolny ciąg znaków. I to zaczęło być zamieniane właśnie z takich customów, które były gdzieś tam dziergane na boku, na osobnych stronkach i tak dalej, dodatkowe funkcjonalności tylko dla jednego klienta. Przeszliśmy po prostu na system takich preferencji, które możesz włączyć. Takie globalne feature'y, które możesz uruchomić dla różnych klientów. I to jakby jest win-win. On dostaje to, co chciał, a my możemy na przykład oferować to innym klientom również potem w przyszłości. Więc to nie jest taki custom, który często jakby kiedyś pisany, że pisałeś customa klienta i on nie był do reużycia pod innego klienta, bo nie myślałeś o tym reużyciu. Mm-hmm. A potem się okazało, że fajnie o tym pomyśleć i zrobić to tak, żeby to w razie czego było wszędzie do użycia. I wtedy jesteś jakby biznes zadowolony i development też, bo nie masz ifów w kodzie. W końcu, tak? Podbywasz się naprawdę... To...
Ale to chyba też nie jest tak, że to są jedyne jakby warianty, nie? Gdzie masz z jednej strony wiele aplikacji i wiele baz danych, na drugiej strony masz jedną aplikację, jedną bazę danych szerowaną i pośrodku masz jedną aplikację i albo wiele schematów, albo wiele baz danych. Ten aspekt na przykład właśnie izolacji danych, no pomijam takie wymagania regulacyjne, o których powiedziałeś, bo to też się często dosyć spotyka, też można tak rozważyć taką opcję, że dobra, jesteśmy w tej spółdzielonej bazie danych, dbamy o ten jailing, ale dane twojego tenanta są zaszyfrowane kluczem właściwym dla tego tenanta. Dobra, nawet jeżeli przypadkowo gdzieś tam zostanie coś pominięte właśnie w wyniku, powiedzmy, braku tego jailingu czy jakiegoś tam innego sposobu separacji tego na poziomie zapytania i przypadkowo dojoinujesz te dane, to i tak ich nie odszyfrujesz, bo użyłeś nie tego klucza nie, szyfrującego. Z drugiej strony nie jest to rozwiązanie spotykane, powiedziałbym, często.
Nie spotkałem się nigdy z praktycznym użyciem.
Bo konsekwencją jest to, że te dane są bardzo trudne do wyszukiwania. Tak. Nie, zasadniczo, jeżeli masz te dane zaszyfrowane, to możliwość odpytania, wiesz, na poziomie baz danych, krótko mówiąc, WAREM, no spada drastycznie.
Tak, drastycznie. Musisz używać jakichś zewnętrznych systemów jakby indeksujących i trzymać gdzieś tam jakieś tokenizowane słowa i tak dalej.
No, jest dużo wyzwań.
Tak, na pewno. Nigdy nie spotkałem się w takim systemie, więc ciężko mi powiedzieć, co, znaczy, jakby to mogą być ciekawe wyzwania tam mogą być w takim systemie.
Kiedyś Oskar Dudycz właśnie opowiadał tutaj w podcaście o technice kryptoshreddingu. Jeżeli chcemy się pożegnać z klientem, klient zgłasza konkretne już, może nie tenant, nie tylko użytkownik tego tenanta, zgłasza prawo do zapomnienia, nie ma problemu. Klucz w piach, danych nie musisz kasować, natomiast po prostu nie jesteś w tych stanie danych skorzystać, nie? Bo straciłeś ten klucz.
Tak.
No dobra, jeszcze jest ten temat związany właśnie, wiesz, z tymi kolejkami, bo tak, się okazuje, że wiesz, ta baza, o którą tutaj wskazywałeś, jest trudna do zeskalowania i jakby do współdzielenia właśnie między wieloma tenentami, zaś się okaże, że kurczę, może to nie jest najtrudniejszy problem do rozwiązania.
Najtrudniejszy chyba na koniec sobie zostawiliśmy.
No właśnie, system, załóżmy, który zbudowaliśmy, miał jedną, powiedzmy, kolejkę opartą o jakieś tam AMQP i na niej pojawiają się dane różnych tenantów. No i faktycznie może być ten scenariusz, o którym ty wspomniałeś, i też, który mnie tam kiedyś spotkał, że przychodzi tenant, no i bum, milion wpisów na kolejce.
Tak jest.
A z tyłu czeka jeden tenant z 10 wpisami.
Tak jest.
Poczeka.
Duży może więcej.
Duży może więcej, no ale on będzie zły.
Dokładnie tak.
I co w takiej sytuacji?
Technik jest kilka i jeszcze ten cały problem ma jeszcze twist dodatkowy, jeżeli się okazuje, że na przykład wiadomości muszą być FIFO. Ale to jest temat być może, jeśli dam radę go poruszać, bo to jest w ogóle jeden z takich ciekawszych, który ostatnio się z nim zmagam. Ale tak podstawowo to, jeżeli mamy systemy właśnie asynchroniczne, gdzieś mamy jakieś kolejki, ja mówię głównie o MQP-ie, z tym mam większe doświadczenie. W KAF zresztą to się podejrzewam bardzo podobnie. Inne toolingi, pewnie inne narzędzia, ale pewnie system ideowy jest ten sam. Najpopularniejszym podejściem, takim najbardziej łopatologicznym, jest po prostu kolejka per klient i dzień dobry, tak? MQP nie ma jakichś dużych problemów z dużymi ilościami kolejek. Jak mamy, nie wiem, 300 kolejek per klient, mamy 100 klientów, to pewnie damy jeszcze radę, nie? To jakby da się zrobić, tak? I tyle. To jest taki, znowu, dałem na początku taki przykład najbardziej łopatologiczny. Celowo troszeczkę, żeby pokazać jakby tą ideę taką od jednego ekstremu do drugiego. I to rozwiąże problem. Każdy ma swoją kolejkę, każdy może osobno skalować. Oczywiście zarządzanie tymi wszystkimi workerami i tak dalej, tymi procesami.
Tak, tutaj nagle ta złożoność tutaj eksploduje.
Tak jest,
nie?
Tutaj że wybucha, nie?
Worker, który się podpiął pod kolejkę, musi się nagle zrekonfigurować.
Tak.
Bo doszły 10 nowych kolejek.
Na przykład. I to nie jest takie fajne do utrzymania, tylko to się dosyć rzadko stosuje. Bo to jeszcze wtedy trzeba pamiętać, jak się pisze tej kolejki, bo masz 100 kolejek różnych, więc musisz to jakby, no to produkcja tych eventów jest trochę trudniejsza. Natomiast jeżeli używasz czegoś większego, bardziej mówię, takiego jak MQP, bardziej złożonego, bo jeszcze jest SQS, to jest jeszcze troszkę prostszy i popularny właśnie w AWS-ie bardzo. On to ma trochę mniej możliwości, tam jest troszeczkę gorzej z niektórymi z tych opcji. Natomiast dużo zależy w takiej sytuacji od tego, jak obciążające są te twoje operacje, które wykonujesz na kolejkach i właśnie czy można je zrównoleglić. No bo w którymś dochodzi do ściany, bo bardzo często jest tak właśnie, że ludzie się boją tego, że te kolejki będą, wiesz, połączymy tych trzech klientów w jedno, no to co, no to damy trzy razy więcej konsumerów i ten sam efekt będzie, tak? A jeżeli będą się konsumowały z normalną prędkością. Jeżeli normalnie twoje wykresy na MQP wyglądają tak, że jest zero na kolejce, bo konsumujesz na bieżąco, no to nie ma problemu. Nieważne, masz klientów. Oni się będą, bo jesteś na tyle szybki, albo tych klientów jest na tyle mało, że to wszystko będzie działać. Ale faktycznie, jak się pojawia sytuacja, że pojawiają się górki na tych kolejkach, no to musisz tych klientów izolować. I wtedy wchodzą w grę semantyczne klucze. Tak zwane klucze semantyczne. Tak, jest różne, pewnie kilka różnych nazw na takie podejście, kiedy faktycznie musisz rozdzielić te czytania. Czyli musisz konsumować tych klientów indywidualnie. Musisz ich zjadać równolegle, każdego po trochu. Możesz używać, w MQP jest coś takiego jak priorytetyzowane, to jest trudne słowo z moją, że tak powiem, sposobem wymowy, ale możesz ustawić priorytety, w jakiej kolejności mają być eventy konsumowane, więc możesz na przykład czasami takich małych wysyłać szybciej, żeby omijali tych dużych i to ci pozwoli te takie właśnie spajki, kiedy coś dużego wrzuci, a masz z tyłu troszeczkę tych niższych, to niech one idą z wyższym priorytetem, bo ich jest mało zawsze, więc one i tak się szybko skonsumują, ten duży nawet nie zauważy, bo ma bańkę do skonsumowania, więc to i tak będzie szło trochę czasu. I to jest taki najprostszy trik, który możesz zastosować, po prostu przesuwać te wiadomości troszkę do przodu. Jeżeli mówisz o MQP, w kawce możesz sobie selektywnie czytać. Jeżeli używasz kawki do jakiegoś tam brokingu, no to ustawienie nagłówków odpowiednio pozwoli ci po prostu konfigurować konsumery, tak żeby każdy z nich czytał tylko pewną grupę klientów. Być może nawet pojedynczego klienta, jak masz niewielkie środowisko, niewielką ilość klientów, to możesz przeznaczyć dedykowaną kolejkę na przykład dla jakiegoś dużego, a drugi konsumer niech czyta całą resztę oprócz tego dużego, tak? Jest dużo takich drobnych trików i technik, jak sobie w takich najprostszych problemach poradzić. Bo to nie jest wszystko, tak? A tu to jest takie najprostsze kilka przykładów. Z Kafką trzeba zawsze trochę ostrożnie, bo to zawsze to jest narzędzie, które bardzo lubi Java. I czasami się może okazać, że się naczytasz w dokumentacji, jakie to piękne narzędzia są, potem się przychodzi do klienta PHP-a albo nawet innych języków, bo to nie jest akurat tak, że PHP jest taki biedny, bo to wszystkie inne z wyjątkiem Java mają ten sam problem. Się okazuje, że no nie jest wspierane w tym języku, więc sorry. Pozdrawiam Keytables i Keystreams, które są chyba tylko i wyłącznie w Java dostępne. I w skali chyba jeszcze. Więc czasami jest tak, że właśnie masz jakieś ograniczenia jeszcze sprzętowe, czy tam jakby językowe w tym. Ale do takich prostych tematów, prostych problemów sporadycznych, takie właśnie omijanie czy filtrowanie tych kolejek jest takim pierwszym czymś, co możesz zrobić. Nawet przy tej jednej kolejce cały czas, bez żadnego tam rozbijania.
A drugi krok, jaki mogę wykonać? Wielu tenantów oczywiście.
Tak, tak. Wydaje mi się, że wydzielenie na początek może grup klientów, czyli stworzenie dedykowanych kolejek, niekoniecznie per klient, ale per typ klienta być może, to może być coś, byłoby warto rozważenia. To dużo zależy od specyfiki. Ja inaczej się od razu idę do tego ostatniego kroku, ale dlatego to próbuję teraz się specjalnie wstrzymać, żeby iść faktycznie, powiedzmy, z wzrastającym poziomem złożoności i być może do elastyczności tego rozwiązania. Mhm. Więc pewnie następnym krokiem byłoby zrobienie jakichś takich grup klientów, gdzie byś trzeba było wykorzystywać może już nie takie proste, jakieś directowe exchange mkupowe, ale być może pójść w kierunku topików, czy tam headerów, bardziej topików pewnie, żeby te exchange, żeby mieć jeden exchange wchodzący, który na przykład potem to rozrzuca na przykład na kilka exchange pośrednich, takich powiedzmy, nie wiem, mały, duży, średni klient, tak? I żeby ograniczać wpływanie tych wielkich na tych małych. I powiedzmy wtedy, możesz mieć nawet 100 klientów, ale będziesz miał 3 kolejki. Będziesz miał 3 zestawy konsumerów, które możesz skalować indywidualnie i prawdopodobnie dużo mniej konsumerów potrzebujesz dla kolejki tych małych, a pewnie dużo więcej dla tej kolejki tych dużych. I możesz w ten sposób jakoś się bawić zarządzanie, żeby nie łączyć być może zbyt wielu dużych do jednego worka i tworzyć powiedzmy coraz to nowe exchange, żeby to rozrzucać jeszcze bardziej. Ten ekran topikowy pozwala wam kupować się bardzo ładnie sterować tym bounding key po to, żeby może zmienić ewentualnie charakterystykę tego rozrzutu nawet w trakcie runtime'u. To też wymaga pewnych operacji takich wdrożeniowych, ale one nie są super skomplikowane.
No właśnie, to jakby ten aspekt jest chyba dosyć istotny. Widzę, że też jakby często jest taki obawa co do takiego dynamicznego konfigurowania kolejek na produkcji, no bo to też trzeba mieć już zaufanie do własnej platformy, żeby ona tam, wiesz, się dynamicznie rekonfigurowała pod takim kątem DevOpsowym. I wiesz, miałem okazję jakiś czas temu pracować przy systemie, gdzie dokładnie był ten problem, czyli mieliśmy dużo użytkowników małych, powiedzmy takich darmowych niemalże, tak. I jednak pewną relatywnie dużą pulę tych klientów, którzy faktycznie przynosili solidne pieniądze do firmy. No i rozwiązanie, które zostało wybrane, wyglądało tak, że każdy duży klient miał swoją dynamicznie tworzoną kolejkę. Natomiast te kolejki, powiedzmy, dla tych klientów współdzielonych, w sensie tych ramowych, ten zestaw kolejek był po prostu jeden. Były dwie pule konsumerów. Nie wszystkie konsumery były podłożone pod wszystko, natomiast zawsze były pewne konsumery, które potrafiły obsługiwać tych klientów, wiesz, takich biznesowych płatnych. Więc pojawienie się w takim scenariuszu, właśnie pojawienie się nowego klienta takiego biznesowego, który przychodzi z własnymi danymi i jest w stanie na przykład tobie dać 10 milionów wpisów, wiesz, do przetworzenia, powodowało jedynie tyle, że była po prostu jedna kolejka więcej do obsłużenia, jeden dodatkowy potok równoległy, ale on afektował inne potoki przetworzeniowe tylko w taki sposób, że one po prostu schodziły delikatnie wolniej. Mhm. Każdy klient widział progres, każdy, co najwyżej ten progres był wolniejszy lub szybszy, w zależności od tego, jakby co się działo na platformie. Chociaż przyznam szczerze, że nie wspominam mile tego kodu, który dokonywał rekonfiguracji tych konsumerów.
Dzisiaj to może zrobić jeszcze na kilka innych sposobów, podejrzewam, bo teraz możesz zrobić też tak, że jeśli masz takie właśnie, nie wiem, indywidualne kolejki już po drugiej stronie mKupa, do których wpadają te różne skategoryzowane wiadomości, to nie musisz stworzyć dla każdej kolejki osobnego, bo już mówię tak bardziej o tym takim wdrożeniowym, runtime'owym procesie. Nie musisz do każdego z nich postawić osobnego konsumera, w sensie konsumera, możesz po prostu na jednym i replikować, tak? Tu właśnie wchodzi FIFO w grę, gdzie to nie jest już możliwe, tak. Ale to jest osobne.
FIFO komplikuje.
FIFO jest, kurde, to jest zmora. Wiesz, to jest tak, że jak się pojawia, no faktycznie musisz zrobić jakiś restart takiego poda, albo na chwilę zatrzymać konsumowanie, żeby ten worker się niestety przewinął, bo na przykład wpadają nowe zmienne środowiskowe z jakąś nową konfiguracją, albo być może coś się w bazie danych zmienia i trzeba coś restartnąć, żeby te procesy chwyciły nowe dane. przyjemnością pracy z M-Kupem i tego typu systemami jest to, że to można zatrzymać i nic się nie stanie. Jakby wiesz, jak położysz FPM-y na produkcji, no to masz jakby wielki krzyk się podnosi, 500-ki i ludzie dzwonią na telefonach i tak dalej. Jak położysz nawet na 10 sekund konsumery M-Kupowe, nikt nie zauważy. Naprawdę.
Urok i asynchroniczności.
Dokładnie tak, więc to jest, jak masz tooling do tego odpowiednie, to wiesz, dodanie nowej kolejki do M-Kupa, nawet jakimś skryptem, czy nawet ręcznie przez panel Rabbita, zrobienie zmiany w kodzie, zrobienie deploymentu i już, tak, potem podniesienie konsumera, w razie czego, bo możesz najpierw zacząć produkować, dopiero potem czytać. I to nie jest... To nie jest ciężki zestaw operacji do zrobienia. Wiadomo, że zawsze wszystko można schrzanić kiepską implementacją, ale to nie mówimy o implementacji, bo to wiadomo, że rodzaje bywają różne. I kod, każdy kod może być kiepsko napisany, nawet ten, który ma dobrą architekturę. Więc to jest też zarządzalne. To jest pierwszy krok, bo możesz pójść jeszcze dalej. Możesz pójść w kierunku takiej totalnej właśnie indywidualności, czyli każdy klient sobie. I zamiast tych bucketów kategoryzujących tam po jakimś tam typie tego klienta i tak dalej, możesz tworzyć te kolejki per klient. To jest cięższe pewnie w takich systemach właśnie B2E, jak tworzysz to per customer, bo być może ktoś wchodzi na twoją stronę i rejestruje konto co 5 minut, albo co 5 sekund, albo co sekundę i dla każdej takiej osoby, jakbyś chciał tworzyć nową kolejkę, to ma swój limit. To raczej mówimy o B2B, o powiedzmy, nie wiem, mam 100 klientów, mam 200 klientów, no to jeszcze jest do utrzymania. Mam 50 tysięcy klientów, to już indywidualna kolejka nie za bardzo ma sens. Wtedy faktycznie te bakety są dużo lepsze.
Ale zobacz, że w sumie tak jakby przy każdym z tych rozwiązań jakby przewijały się problemy, pod którym kątem jakby ocenialiśmy to rozwiązanie. Tak sobie w pamięci teraz listuję maintenance, czyli jakby łatwość utrzymania tego, izolacja danych i bezpieczeństwo dostępu do nich, problem noisy neighbor, który może wpłynąć na innych tenantów, skalowanie, możliwość customizowania twojego rozwiązania pod potrzeby konkretnego tenanta, koszt, też się przewijał, złożoność utrzymania tego rozwiązania i jego rozwoju. No i jeszcze jeden temat, który się czasami tutaj pojawiał, to downtime. Awaria może zaafektować albo wszystkich tenantów, albo na przykład tylko jednego. W sumie chyba można by z tego wykuć takie drzewko decyzyjne, zadać sobie takie trzy pytania, żeby zobaczyć, w którym z tych modeli ja bym chciał być z moją aplikacją. Nie? Takie pytanie, które mi się nasuwa jako pierwsze, to jest to, czy potrzebujesz tej silnej izolacji danych i kontroli dostępu.
Tak.
Jeżeli nawet masz logować dostęp do danych konkretnego tenanta, zrobienie tego w systemie właśnie takim współdzielonym, no wiąże się z tymi wszystkimi problemami, którymi powiedzieliśmy. Drugie, o jakiej w ogóle liczbie tych tenantów mówimy i czy będzie przyrost?
Tak.
Jeżeli od 5 lat było ich 100 i w najbliższych kolejnych 5 latach prognozujemy, że będzie drugie 100, to nie jest to sytuacja, w której warto inwestować na faktycznie takie środowisko bardzo mocno skalowalne. No i właśnie, czy się spodziewamy zmian tej liczby? No, optymalnie w górę, nie? Bo w dół jest prosto.
W dół to nie ma problemu.
W dół jest prosto.
Damy radę obsłużyć.
To w każdej sytuacji. I trzecie pytanie, które się nasuwa, to jest to, czy potrzebujesz coś customizować per tenant? Mhm. Własny hardware dla twojej bazy, bo z jakiegoś powodu regulacyjnego musisz mieć to oddzielone i w ogóle za własnym VPN-em, whatever, nie?
Tak, na przykład musi być Oracle. So, ja to znam z
baza przypadku. Na literę O, za której zwolnienie nikt nie został zwolniony, to pamiętaj. No, z przymrużeniem oka oczywiście, nie? Ale to są takie pytania, które mi się nasuwają jako pierwsze, na które chciałbym znać odpowiedź w momencie, kiedy właśnie bym podejmował tą decyzję.
Tak.
O której tej architekturze, bo one w kodzie będą wyglądały jednak inaczej, a przede wszystkim też w runtime będą wyglądały inaczej, w którym kierunku ja w ogóle chcę iść. A jeżeli projektuję nowy system, to być może faktycznie by design, okej, okay, pomyślmy to, że to jest multi-tenant, ale to jest jeden tenant, ten pierwszy, nie? I od razu wszystko jakby z tym uwzględnieniem tego jailingu.
Tak, ja bym tylko dodał jeszcze jedną rzecz. To jest być może też warte zadania sobie, bo jeżeli, na koniec być może, jeżeli dochodzisz do właśnie odpowiedzi na pytania i ci wychodzi na przykład, że masz, nie wiem, kilkudziesięciu klientów z perspektywą na być może kilkudziesięciu nowych, czyli jesteś powiedzmy w zakresie rzędu wielkości, tak, od 10 do 100 i wychodzi ci na przykład, że prawdopodobnie jakiś multitenant, kiedy bym chciał łączyć grupy klientów ze sobą, być może nie wszystkie do jednego wora, ale na przykład, właśnie tutaj dochodzi to moje pytanie, czy złączenie tych wszystkich klientów do jednego wora, czyli w sensie takim, że row level tych 100 klientów w jednej bazie danych fizycznej, w jednej skimie utrzymywanych, czy jestem w stanie, bo mogę to na to odpowiedzieć, bo mam dzisiaj pojedynczych klientów, więc wiem, jak wyglądają bazy danych jednego klienta. Czy jakbym miał teraz sumować te 100 baz danych do kupy, czy te ilości wierszy w tych tabelach, ja zadaję takie pytanie często, podaj mi największą ilość rekordów w jednej tabeli, którą masz. tak? Pomijam tabele z logami, jeżeli takie trzymasz, tak? Albo jakieś archiwalne, ale takie typowe produktowe tabele. Pomnóż to razy ilość klientów średnią, tak? I zobacz, czy taka tabela, czy ta ilość wierszy pasuje do twojej wiedzy o tym, jak się obsługuje, nie wiem, twój silnik. Czy to da radę? I wtedy, jeśli odpowiedź jest taka, że nie da rady, czyli prawdopodobnie potrzebujemy kilku takich instancji, tu będzie 20, będzie 20, będzie 20. I wtedy jest drugie pytanie magiczne, czy będziesz chciał migrować klientów między tymi instancjami?
To jest dobre pytanie, tak, bo to jest trudne.
Bo jeżeli masz row level, to odpowiedź jest, nie chcesz tego robić i idź w kierunku indywidualnych baz danych per klient, w sensie takich indywidualnych skim, powiedzmy w ten sposób, bo row level i migracja to jest straszny headache. To się da zrobić, to jest robione, robimy to, ale nie jest to ani proste, ani miłe do robienia. Wymaga naprawdę zabawy.
Ale po drugiej stronie jest klient, który płaci, to być może płaci niemało.
Oczywiście,
więc
tak.
To jest dosyć...
Tak, dlatego to robimy, bo to jest tak właśnie, że najczęściej przesuwasz tych klientów, migrujesz ich dlatego, że oni wyrośli ze swoich butów już. Więc w perspektywie widzisz, że to jest też dla ciebie skok cenowy. Robisz dla nich tier enterprise'owy i mówię, teraz jesteś klientem enterprise'owym i masz enterprise'owe możliwości, ale też enterprise'owo nam płacisz za fakturę, nie? Więc to jest coś, co biznes na pewno będzie bardzo chciał zrobić. To będzie incentive dla nich. Mm-hmm. Więc wtedy to jest ważne pytanie. Bo migracja, zwłaszcza jeśli jak masz autoinkrementy w bazie, panie. Dzisiaj mamy UID-ki, to wiesz, jeśli faktycznie budujesz nowy system i masz wszędzie UID-ki, trzymasz je binarnie w bazie i tak dalej i nie używasz nigdzie autoinkrementów, no to jeszcze ja bym widział pewien sukces z migracją. Byłoby to prostsze, ale bez tego pomyśl sobie, przemigruj użytkownika i masz konflikty ID-ków, i masz 100 tabel i są referencje po FK na tych właśnie ID-kach, których musisz zmienić teraz wartości.
No w sumie ten problem, że to jest tak na koniec, bo to też możemy sobie zostawić dla kogoś jako ćwiczenie takie, bo z jednej strony tutaj wspominasz, że problematyczne może być wyniesienie kogoś,
tak,
bo wyrósł tych małych bucików i potrzebuje większych, no ale ten klient prawdopodobnie nie będzie z nami do końca. Być może kiedyś jego kontakt dojdzie do finalnej daty i powie dziękuję bardzo, do widzenia i zostaniemy ze środowiskiem, którego klient nie używa. I znowu się pojawi pytanie, czy nie warto by teraz tych danych coś z nimi zrobić. Ale to możemy tutaj postawić kropkę i też mam jakby świadomość, że jakby ten temat został dopiero liźnięty. Tak. Jest tu naprawdę wiele, wiele ciekawych rzeczy. Ale jeżeli ktoś chciał to poresearchować, no to takie pojawiło się to kilka smaczków, nie? Ten jailbreaking,
tak,
i parę innych ciekawych wątków. Także Michał, z mojej strony gorąco dziękuję.
Dzięki wielkie i dzięki za zaproszenie.
Trzymajcie się. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.